Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Stop Self-Sabotage – Six Steps to Unlock Your True Motivation. Harness your willpower and get out of your own way to poradnik psychologicznej Judy Ho, neuropsycholożki klinicznej i sądowej oraz profesor psychologii. Książka dotyczy sytuacji,
do tych, których człowiek działa wbrew własnym celom, na przykład odkłada ważne zadania, wycofuje się z relacji, porzuca postanowienia albo umniejsza własne osiągnięcia.
On nie przedstawia samosabotażu jako wady charakteru czy zwykłego braku silnej woli. Traktuje go raczej jako powtarzalny proces, w którym określone wyzwalacze, interpretacje zdarzeń, emocje i zachowania wzajemnie się wzmacniają.
Celem książki jest odpowiedź na dwa pytania: dlaczego ludzie wpadają w takie cykle oraz jak mogą je systematycznie przerwać.
Autorka łączy język przystępnego poradnika z narzędziami inspirowanymi praktyką terapeutyczną, autorefleksją i planowaniem zachowania. Sześciostopniowy program ma pomóc czytelnikowi rozpoznać osobiste wzorce, dopasować cele do wartości oraz przygotować konkretne reakcje na przeszkody, zanim pojawią się w codziennym życiu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, samosabotaż jako powtarzalny łańcuch, a nie pojedynczy błąd. Najważniejsza rama książki polega na odejściu od moralizującego wyjaśnienia, że człowiek po prostu jest leniwy, niezdecydowany lub pozbawiony dyscypliny. Opisuje samosabotaż jako cykl, który można analizować. Pojawia się zdarzenie. Człowiek nadaje mu określone znaczenie. Odczuwa emocje, a następnie podejmuje działanie lub z niego rezygnuje. To działanie może krótkoterminowo obniżać napięcie, lecz długoterminowo oddalać od ważnego celu. Przykładowo trudne zadanie może wywołać myśl, że wynik na pewno będzie słaby. Lęk lub wstyd sprzyja wtedy unikaniu, a unikanie zwiększa presję przed terminem i utrwala przekonanie o własnej nieskuteczności. Taki model jest praktyczny, ponieważ wskazuje więcej niż jeden punkt interwencji. Nie trzeba czekać, aż zmieni się nastrój, aby rozpocząć zmianę. Można rozpoznać sytuację wysokiego ryzyka, zakwestionować automatyczną interpretację albo zmienić następny, mały krok w zachowaniu. Książka koncentruje się zwłaszcza na wzorcach, które wracają w różnych obszarach, od pracy i zdrowia po bliskie relacje.
Jej perspektywa zakłada, że pojedyncza porażka nie dowodzi samosabotażu. Problemem staje się dopiero utrwalona sekwencja decyzji, która regularnie podważa własne deklarowane interesy i aspiracje. Po drugie, sześć zniekształceń myślenia, które poprzedzają zachowania autodestrukcyjne. Ho szczegółowo zwraca uwagę na myśli, które często uruchamiają samosabotaż. Wymienia katastrofizowanie i nadmierne uogólnianie, myślenie oparte na słowie powinienem, myślenie czarno-białe, czytanie w myślach, pomniejszanie pozytywów oraz personalizację. Nie są to tylko etykiety. Każdy z tych nawyków poznawczych zawęża ocenę sytuacji i może sprawić, że unikanie wydaje się logiczne. Katastrofizowanie przekształca niewielkie ryzyko w wizję pełnej klęski. Myślenie czarno-białe każe uznać nieidealny postęp za całkowitą porażkę, co ułatwia porzucenie planu.
Czytanie w myślach prowadzi natomiast do wycofania się z rozmowy, aplikowania o pracę lub nawiązywania relacji, ponieważ zakłada się negatywną ocenę innych bez sprawdzania jej.
Pomniejszanie pozytywów odbiera człowiekowi informacje potrzebne do realistycznej oceny własnych kompetencji.
Personalizacja może z kolei zamieniać cudze zachowanie w rzekomy dowód własnej niższości. Autorka pokazuje, że praca nad tymi wzorcami nie wymaga naiwnie pozytywnego myślenia. Chodzi o dokładniejsze oddzielenie faktów od interpretacji i rozważenie alternatywnych wyjaśnień.
Dopiero wtedy decyzja może wynikać z aktualnych danych, a nie z automatycznej, obciążonej lękiem narracji. To poznawcze rozpoznanie stanowi ważne przygotowanie do zmiany zachowań.
Po trzecie, wyzwalacze i samoocena jako podstawa indywidualnej diagnozy wzorca. Program HO zaczyna się od rozpoznania,
kiedy i w jakich warunkach dana osoba najczęściej działa przeciwko sobie. Jest to istotne, ponieważ ta sama zewnętrzna trudność nie uruchamia identycznej reakcji u wszystkich.
Dla jednej osoby wyzwalaczem będzie krytyka, dla innej niejasność zadania, konflikt, poczucie odrzucenia.
Zmęczenie albo perspektywa sukcesu wiążącego się z większą odpowiedzialnością. Książka wykorzystuje samoocenę i ćwiczenia po to, aby przekształcić ogólne zdanie.
że zawsze wszystko psuje, w bardziej użyteczną obserwację w konkretnych sytuacjach reaguje określonym sposobem. Taka precyzja ogranicza bezradność.
Umożliwia też odróżnienie wyzwalacza od samego zachowania.
Przykładowo presja przed ważnym projektem nie musi automatycznie prowadzić do korzystania z mediów społecznościowych lub odkładania pracy.
Jest to wyuczony sposób radzenia sobie z napięciem, który można zastąpić innym. Ho podkreśla zatem znaczenie uczciwej obserwacji własnych korzyści krótkoterminowych.
Zachowanie samosabotujące zwykle coś daje, choćby chwilową ulgę, uniknięcie oceny lub iluzję kontroli. Bez zauważenia tej funkcji trudno stworzyć realną alternatywę.
Diagnoza nie służy oskarżaniu siebie, lecz identyfikacji warunków, których potrzebne będą wcześniej zaplanowane zabezpieczenia.
Dzięki temu zmiana jest mniej zależna od chwilowego zapału, a bardziej od rozumienia własnych mechanizmów.
Po czwarte, motywacja oparta na wartościach zamiast na presji i cudzych oczekiwaniach. Jednym z wyróżników podejścia Ho jest nacisk na zgodność celów z osobistymi wartościami. Autorka sugeruje, że trwałość działania słabnie, gdy cel opiera się przede wszystkim na presji społecznej, lęku przed oceną albo zbiorze sztywnych powinności.
Drukusren W takim układzie wysiłek łatwo odczuwać jako narzucony obowiązek, a każdy kryzys jako dowód, że należy z niego zrezygnować. Wartości nie są tym samym co cele. Cel można osiągnąć lub nie, na przykład ukończyć projekt czy zmienić pracę.
Wartość jest raczej kierunkiem, takim jak autentyczność, zaufanie, wyobraźnia czy sprawczość, który może porządkować wiele decyzji.
Książka proponuje, by przy wyborze między działaniami pytać, które z nich lepiej realizuje najważniejsze wartości.
Taka metoda nie usuwa niepewności, ale pomaga podejmować decyzje bez ciągłego uzależniania się od krótkotrwałego nastroju.
Ma też znaczenie dla samosabotażu, ponieważ pozwala wykryć cele pozornie atrakcyjne, lecz słabo powiązane z tym, co dla czytelnika naprawdę ważne.
Wtedy opór nie zawsze oznacza brak charakteru, może sygnalizować konflikt między celem a własnymi priorytetami.
Jednocześnie wartości pomagają wytrwać przy celach trafnych, gdy pojawia się dyskomfort.
Zamiast czekać na motywację, człowiek ma wracać do sensu działania i przekładać go na konkretne, możliwe do wykonania decyzje.
Na koniec, planowanie reakcji na przeszkody jako praktyczne użycie silnej woli. W książce silna wola nie jest przedstawiana jako stały zasób, na którym można bez końca polegać.
Okieruje uwagę na planowanie sytuacyjne, czyli wcześniejsze określenie przeszkód i zaplanowanie odpowiedzi.
Jest to ważne, ponieważ w momencie frustracji, zmęczenia lub lęku człowiek ma mniej przestrzeni na spokojne rozwiązywanie problemów.
Jeśli wcześniej nie ustalił, co zrobi w krytycznym momencie, łatwo wraca do dobrze znanego zachowania unikowego. Autorka podaje prostą zasadę konkretyzacji działania.
Osoba mająca skłonność do prokrastynacji może na przykład ustawić minutnik i pracować nad zadaniem do jego zakończenia, zamiast polegać na mglistej obietnicy,
że później bardziej się postara. Wartość takiego rozwiązania tkwi w jego mierzalności. Zmiana zostaje sprowadzona do obserwowalnej czynności, a nie do oceny własnej osobowości.
Planowanie obejmuje także rozpoznanie barier, które można zmodyfikować, na przykład ograniczenie rozpraszaczy, podzielenie zadania lub przygotowanie pierwszego kroku.
Nie gwarantuje to braku trudnych emocji, ale zmniejsza liczbę decyzji podejmowanych pod ich wpływem. Ten element nadaje programowi charakter behawioralny.
Czytelnik nie ma jedynie zrozumieć źródeł swojego wzorca, lecz przećwiczyć działania, które staną się dostępne wtedy, gdy dawny automatyzm będzie próbował przejąć kontrolę.
Podsumowując, Stop Self-Sabotage będzie szczególnie użyteczna dla osób, które dostrzegają powtarzalność własnych trudności,
ale nie chcą zadowolić się ogólnym hasłem o potrzebie większej dyscypliny. Dotyczy to między innymi ludzi odkładających ważne zadania, rezygnujących po pierwszym niepowodzeniu, wchodzących w relacje zdominowane przez lęk lub stale umniejszających własne kompetencje.
Książka może także zainteresować czytelników,
którzy znają podstawowe pojęcia psychologiczne, lecz potrzebują przełożenia ich na obserwacje codziennych decyzji i konkretne ćwiczenia.
Jej praktyczna korzyść polega na tym, że kieruje uwagę na sekwencję wyzwalacz, myśl, emocja, zachowanie. Dzięki temu samosabotaż przestaje być niejasną cechą tożsamości, a staje się wzorcem, w którym można znaleźć punkty zmiany.
Intelektualnie wartościowy jest również nacisk na rozróżnienie między celem a wartością oraz między faktami a automatycznymi interpretacjami.
Na tle wielu poradników o produktywności lub sile woli publikacja Ho wyróżnia się połączeniem perspektywy poznawczej, behawioralnej i motywacyjnej.
Nie obiecuje prostego przełomu poprzez samo pozytywne nastawienie. Zamiast tego proponuje proces wymagający samooceny, uczciwego rozpoznania krótkoterminowych korzyści z unikania i konsekwentnego planowania reakcji na bariery.
To pozycja dla osób gotowych wykonywać ćwiczenia, a nie tylko szukać inspirującego języka.
Jej ograniczeniem, typowym dla poradników, jest to, że nie zastępuje profesjonalnej pomocy w przypadku poważnych problemów psychicznych.
Jako narzędzie samopomocowe oferuje jednak uporządkowaną i realistyczną metodę pracy nad nawykami, które podkopują własne intencje.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, PhD Judy Ho, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.